Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. Dzisiaj jesteśmy w Konwersatorium z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry Państwu.
My w Konwersatorium jeszcze z tematem, no nie wprost letnim czy wakacyjnym, ale zatrącającym o problematykę. O problematykę, można powiedzieć, takiej dialektyki wsi i miasta. O wsiach i miastach chcemy dzisiaj rozmawiać. Zastanawiając się trochę nad tym, z czego bierze się różnica, z czego biorą się różnice tych dwóch pól naszego świata. On jest rzeczywiście zbudowany w dalszym ciągu między jakimiś wiejskimi przestrzeniami, bardziej lub mniej zagospodarowanymi, celowo już jakoś poddanymi jakimś cywilizacyjnym celom, tak? A z drugiej strony miasto, przestrzeń przynajmniej z założenia uorganizowana, raczej przetworzona dość głęboko już przez człowieka, poddana jego woli, z dużym, zwykle w każdym razie większym niż na wsi, z zaludnieniem, większą, można powiedzieć, codzienną, taką widoczną ruchliwością człowieka. To są rzeczy, które nam towarzyszą od wieków. I gdy mówimy o miastach, to można powiedzieć, w tym słowie mieści się, tak, w słowie miasto mieści się i to, co dzisiaj widzimy w małych i dużych miastach, ale także i to, co nie wiem, zachwycało, przerażało ludzi kiedyś, gdy myśleli o Babilonie, gdy powstawało potem przysłowie o tym, że wszystkie drogi prowadzą do miasta, do Rzymu. Prawda? Czy trochę jeszcze w innym czasie wcześniej, gdy całe życie człowieka wiązało się z tym, co się dzieje w mieście greckim polis, które właściwie stawało się głównym punktem odniesienia zarówno tych, którzy mieszkali gdzieś blisko, jak i tych, którzy troszeczkę dalej, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w podmiejskim rejonie.
A z kolei już w kontekście chrześcijańskim i biblijnym obrazem tej społeczności zbawionych, społeczności wiecznej, społeczności doskonałej też jest w Piśmie Świętym miasto. Tak. Wiecznej, nowe Jeruzalem, prawda? Nowa,
Urbs no, Jeruzalem Bea.
Tak, tak.
Szczęśliwe miasto.
Obraz nieba to jest obraz miasta otoczonego murami o 12 bramach. Także to też jest, że z jednej strony Babilon, prawda? Z drugiej strony symbol zepsucia i zniewolenia, z drugiej strony symbol zbawienia.
Dobrze, że to przypominasz, bo trochę nas to już na samym początku naszej rozmowy wyzwala ewentualnie z takiego schematu, w który łatwo popaść, miasto, miejsce grzechu i upadku, wielkiego rozwoju, ale z drugiej strony jakiegoś ludzkiego, no można powiedzieć, jakiegoś gaśnięcia takiej trzeźwości życia. Tak czasami to tak się rysuje. Wieś z kolei jako miejsce, w którym ludzie trzymają się blisko ziemi i tak dalej. Jest taki schemat, do którego na pewno w czasie naszej rozmowy wrócimy. Ale zacznijmy od rzeczy zupełnie elementarnych. Ja często w wakacje wyjeżdżam do takiej miejscowości, która bardzo chciałaby i bardzo pamięta o tym, że miała kiedyś prawa miejskie, że była miastem, ale od dawna już tych praw nie ma, jest więc realnie wsią. I tak trochę widzę, że się trochę wstydzi tego, że jest wsią, trochę chciałaby być miastem, jest trochę na granicy tych dwóch światów. To trzeba byłoby sobie wytłumaczyć, dlaczego coś jest miastem.
Ale mówisz o Brwinowie, tak?
Nie.
Zdziwiłem, bo Brwinów jako żywo jest niewielkim, ale jednak...
Nie. Tego mówiłem o... Nie nazywałem i mówiłem o miejscu różnych letnich, zwykle letnich wypraw. To próbujmy sobie powiedzieć, gdzie jest ta granica, że coś jest miastem, a coś jest wsią. To administracyjna granica wygląda po prostu na... W przypadku tych małych miasteczek właściwie rzecz zupełnie umowna.
Znaczy w tej chwili oczywiście jest to rzeczywiście dosyć umowne, no ale taka najbardziej klasyczna definicja. Jeżeli wieś to jest miejsce, w którego mieszkańcy żyją z uprawy roli, no to miasto to będzie takie miejsce, którego mieszkańcy żyją z innych, utrzymują się z innych źródeł niż uprawa roli. To będzie definicja czysto negatywna. Wszystko, co nie jest wsią, będzie będzie w tym momencie miastem. Albo odwrotnie, wszystko, co nie jest miastem, będzie wsią. No i dotykamy
takiego podejrzenia, że miasto, trochę tak jak z genezą niektórych miast na pewno bywało, powstaje dlatego, że jest takie akurat wygodne dla wielu ludzi, w określonym miejscu, przecięcie się szeregu różnych, jakby to powiedzieć, potrzeb. Potrzeby administracyjnej, gdzieś w którymś miejscu musi urzędować ktoś, kto zarządza.
Władca albo przedstawiciel władcy.
Pilnuje pokoju na danym terenie, ściąga podatki. Różne rzeczy, które z władzą się kojarzą. Wymierza sprawiedliwość, a więc i sąd, prawda?
Jakaś drużyna zbrojna się tam...
Właśnie, jakiś
zamek. Zamek jest, prawda, wokół którego często miasto powstaje.
A więc mamy jeden moment administracyjny, trochę taki właśnie można powiedzieć cywilny, tak, państwowy. Tak. Drugi zawsze też gospodarczy, tak, tu miejsce, w którym jakoś wygodniej, tak, z różnych przyczyn, także ludziom ze wsi, zjechać się pewnego dnia i uczynić tam targ. Początek
dokonać wymiany towarowej, później towarowo-pieniężnej, prawda?
Stąd te wszystkie uciechy, którym poddaje się studentów historii, gdy się ich pewnego dnia wiezie do starego jakiegoś miasta, czasami bardzo niewielkiego w sumie, ale pokazuje się im rynek. Pokazuje się, że na przykład jest on niekiedy potężny, bo miasteczko niewielkie, ale rynek musiał pomieścić wielu kupców i stąd miasto może niewielkie, ale o dużym bardzo znaczeniu gospodarczym. No dobrze, to do tego dochodzi jeszcze oczywiście, choć może w dalszym planie, jakieś znaczenie kulturalne. No, ale to będzie tak naprawdę gdzieś tam pewnie dalej, a nie przeskoczymy do tego miejsca, jeśli wcześniej nie powiemy o jakimś znaczeniu, no powiedzmy z jakimś znaczeniu duchowym, bo jedną z rzeczy, która tworzyła miasto...
się łączyły, właśnie, prawda?
Jedną z rzeczy, która czasami tworzyło miasto, było to, że mogło ono się poszczycić tym, że albo było siedzibą nie tylko administracji państwowej, ale też i kościelnej, a czasami było to ściśle związane na przykład z momentem posiadania takiej ważnej rzeczy, jak relikwie świętego, czy po prostu nie tylko świętego, czasami to nawet żłóbek betlejemski bywał, tak? Różne tego rodzaju obiekty tworzyły ważność miasta. Gdy relikwia ginęła, przejeżdżała gdzie indziej, to miasto wyraźnie bladło, ale jakieś inne ożywało, stawało się ważnym ośrodkiem. Dobrze, to trochę tak wygląda, że miasto już nawet z tej naszej tutaj perspektywy, z tych
naszego kręgu chrześcijańskiego.
Tak trochę wygląda, że w tych wszystkich poziomach miasto jest tak naprawdę zjawiskiem potrzebnym temu, co nie jest miastem. Prawda? Czyli właściwie tworzy się dlatego, że potrzebują tego ludzie, którzy na początku, tak to wygląda, w większości żyją poza miastem. To jest już świat nam nieznany. Pewnie mnie tutaj skorygujesz, ale można powiedzieć, że ta proporcja jednak bardzo się zmieniła i od czasu powstania wielkich miast, przynajmniej na niektórych terenach, mamy już taką sytuację w niektórych regionach, że no cóż, może ta koncentracja przede wszystkim.
Aczkolwiek przynajmniej w naszej części Europy ta zmiana proporcji nastąpiła stosunkowo niedawno, tak? No myśmy wychodząc z okresu II wojny światowej byli jednak w dużej mierze krajem ciągle rolniczym w przeważającej większości. Byliśmy nim, jeśli chodzi o aspekt większościowy, przez większość trwania Polski Ludowej. I to tak naprawdę zaczęło się realnie na korzyść tej części nieutrzymującej się z roli zmieniać w ostatnich tych 30, prawda, może 40 latach. Jeśli chodzi o resztę Europy, no to też jest kwestia może troszeczkę starsza, tak, ale dotycząca jakoś tam drugiej połowy XIX wieku, rewolucji przemysłowej, miasto nagle było w stanie wchłonąć, zapewnić utrzymanie znacznie większej liczbie osób. Ręce do pracy stały się potrzebne i to wtedy powstają te miasta molochy, tak, takie jak Londyn XIX-wieczny z powieści Dickensa, prawda, czy Paryż z powieści powieści Balzaka. Czy Łódź, tak? Z powieści Reymonta. To inna, inna skala oczywiście, ale no coś, coś gdzieś mniej więcej w tym stylu. Wcześniej cała Europa jest Europą głównie, głównie rolniczą i w zasadzie poza dwoma takimi miejscami, które ze względów do, na dosyć splot różnych okoliczności, mam na myśli północne Włochy i, no i obszar dzisiejszej Holandii i Belgii, prawda, Niderlandy, które już w średniowieczu były w dużej mierze zurbanizowane i ta przewaga ludności miejskiej była wyraźna, to poza tym cała Europa była, była Europą chłopską. Największe miasta, prawda, europejskie, Paryż. Ile Paryż mógł liczyć w średniowieczu? Jeżeli dobijał do 100 tysięcy, podejrzewam, że i z tym był, mógł być,
a
mógł
wyobraźni,
być problem.
A tak. Wyobraźni urastał dzięki tak. uniwersytetowi w znacznym stopniu do rangi no, niebywałego jakiegoś potężnego świata samego w sobie.
Kraków w momencie szczytu świetności Złotego Wieku, prawda, miał te ile? 30 tysięcy mieszkańców. Gdańsk był większy, ale Gdańsk to też było, nam te, nie wiem, 50 tysięcy, prawda.
Możemy więc powiedzieć z takim filozoficznym oddechem, że właściwie miasta potrzebne są ludziom żyjącym normalnie czy zwyczajnie, po to, żeby móc się gdzieś spotkać, w sensie, żeby móc coś sprzedać lub coś kupić.
Czy to zakładamy, że normalne życie to jest życie na roli, prawda?
Tak. Specjalnie to po Adamowemu układam ogród, tak, człowiek mieszkający w ogrodzie, pamiętajcie o ogrodach i tak dalej, i tak dalej. Cała ta perspektywa. I teraz z tej perspektywy potrzeba człowiekowi, tak, albo zamieszkać na czas dłuższy, na część roku, albo czasami bywać, tak, w mieście, gdzie można w krótkim czasie załatwić wszystkie sprawy, a potem wrócić do siebie. To jest oczywiście bardzo ograniczona perspektywa tych, którzy w ogóle właśnie tak z miejsca na miejsce się ruszali. Czy to byli ludzie, którzy załatwiali sprawy w mieście, czy to byli na przykład ludzie, mówiliśmy o Paryżu, którzy część swojego życia po prostu spędzali w mieście dla studiów. Też bardzo specyficzna grupa ludzi, studentów, tak, którzy rzeczywiście nabywali zupełnie nowych życiowych doświadczeń, bywając gdzieś z daleka od swojego zwykłego miejsca życia. Ale ty wspomniałeś o czymś, o czym ja zupełnie zapomniałem na początku naszej rozmowy, mianowicie o tym industrialnym, jakby o tej industrialnej racji miasta. No jest ona tak oczywista, jak słoń potężna, że zupełnie, jakby to powiedzieć, patrząc na nią w pierwszej chwili jej nie zauważyłem. Właściwie ranga miasta rzeczywiście zmienia się zupełnie w momencie, w którym już nie tyle ktoś bywa i jest mu wygodnie bywać w mieście, ile po prostu jest to racja również dla wielu ludzi. Życia zapewne w zupełnie innych, być może, jak ktoś powie, w nienaturalnych, tak, warunkach, ale w warunkach, które zapewniały wielu ludziom jaką taką egzystencję, prawda? No, jechali do miasta, bo tam była fabryka lub w pobliżu miasta była fabryka lub może najpierw była fabryka, a potem właśnie ze wsi powstawało miasto, no ale to już jest miasto innego rodzaju. Prawda?
A jeszcze wcześniej, jak już o tym mówimy, bo tutaj zawsze przy tego typu procesach, badaniu procesów społecznych często trudno się zorientować, co jest skutkiem, a co przyczyną. Często są to procesy, które następują równolegle, że no, do tego miasta uciekają ludzie ze wsi, bo znika też wieś, ta, którą znaliśmy. Wieś nam się kojarzy, używając określenia z poprzedniej epoki, z gospodarstwem indywidualnym, prawda, rodzinnym. Podczas kiedy jest to jednak pewien, wcale nieoczywisty w dziejach Europy, jeden ze sposobów zagospodarowania ziemi, uprawiania ziemi. Europa nowożytna to jest Europa zagłady gospodarstw rodzinnych, angielskie rodzenie, prawda, odbieranie ziemi chłopom, którą sobie tam w średniowieczu uprawiali, żeby własny chleb jeść i zamienianie jej w gigantyczne pastwiska, bo hodowla owiec się opłaca. W związku z tym mamy tysiące ludzi wyrzuconych z ziemi, którzy muszą coś ze sobą zrobić, wędrują do miast, bo przynajmniej tam znajdą chleb. To się dzieje w Anglii, to się dzieje w Szkocji, w Polsce powstaje folwark pańszczyźniany, prawda, coraz więcej ziemi jest zabieranych chłopom, chłopom, a włączanych do folwarku szlacheckiego i chłop już tylko pracuje na cudzym. Coraz mniej na własnym, coraz bardziej na cudzym. Także tutaj
powstaje grupa ludzi, tak, które przy nadarzającej się okazji, jeśli będzie możliwość znalezienia lepszego bytu gdzieś z dala od miejsca, tak, gdzie się urodzili, no to wybiorą.
Trochę
to
dlatego, że ktoś inny im ten byt odebrał.
Oczywiście, tak?
Jak już wspomniałeś o pewnym adamowym, biblijnym kontekście, prawda, gdzie uprawa ziemi jest w Piśmie Świętym pokazana jako praca, która nie jest związana z grzechem pierworodnym, ale która była chciana przez Boga jeszcze przed grzechem pierworodnym, no to z drugiej strony po grzechu pierworodnym mamy obraz Kaina i Abla, i Kaina, który uprawiał ziemię i przynosił owoce ziemi, i Abla, który był hodowcą. Prawda? Z jakich względów Pan Bóg popłogosławił hodowcy, pasterzowi, a nie rolnikowi. To wszystko jest trochę bardziej skomplikowane.
Zniuansowane już nawet na pierwszych,
wystrzegałbym się, tak jest, już na początku Księgi Rodzaju, wystrzegałbym się takiego obrazu wsi jako pewnego naturalnego ideału, który dopiero w XIX wieku uległ skażeniu.
Wracamy do naszej rozmowy o wsi i mieście. Przerwaliśmy przed chwilą rozmowę w takim bardzo ciekawym punkcie.
Zaczynaliśmy fabryki budować.
Właśnie, w takim bardzo ciekawym punkcie, w którym można powiedzieć, że ten punkt, to znaczy wyobrażenie takie idealizujące wsi i trochę takiego niepokoju dotyczącego miasta, oczywiście związane z konkretnym momentem, w którym po takim jednak na początku zachłyśnięciu się, albo po prostu zwykłym przyjęciu do wiadomości, że miasta spełniają coraz istotniejszą rolę, że można powiedzieć połykają coraz większą ilość ludzi, dają zatrudnienie. Jakoś to wszystko było zjawiskiem tak nowym, nie wiem, jak za naszych czasów zmiana mediów, prawda, na elektroniczne i cała reorganizacja kultury, życia społecznego i tak dalej. To coś takiego mamy do czynienia gdzieś tam na początku wieku XIX, coraz bardziej to widoczne, i potem przychodzi teraz jak zwykle taka pełna niepokoju, refleksja, czy to idzie w dobrym kierunku, bo jednak bardzo wiele straciliśmy, bo jednak cały ten świat wiejski, czy dla, jak się powiedziało, dla chłopka, czy dla pana, każdy z nich oddychał tam powietrzem innym, inaczej smakowała wolność. No właśnie, jednym wolność, drugim mniej, może i niewola. No pytanie, gdzie się jest bliżej natury, z tym wiążą się w XIX wieku naprawdę bardzo szerokie rozwiązania na temat genezy ducha narodowego. Mamy tę próbę takiego znajdowania ducha narodów związanego właśnie z naturą ich krain, prawda? Więc właśnie, miasta zaczynają w tym pejzażu wyglądać jak takie punkty ze znakiem zapytania. Po pierwsze, niewątpliwie są miejscami jakiegoś zupełnie nowego sposobu życia, takiego, w którym już niekoniecznie krąży się ze wsi do miasta, tylko raczej jest się już coraz bardziej w miasto wmontowanym i pewnie trudniej jest się wydostać z miasta. Pojawi się cały problem stopniowo coraz mocniejszy urlopów, ucieczki z miasta, oddychania wiejskim powietrzem i tak dalej, i tak dalej, jako rodzaj wyzwolenia, próby znajdowania sobie. Z drugiej strony też i z tym razem, że ta krzepkość, taka tężyzna życia i tak dalej, to też są wędrówki poza miasto. Całe te wszystkie ruchy młodzieżowe przełomu XIX-XX wieku, towarzystwa gimnastyczne i tak dalej. To nie jest tylko szukanie po prostu przestrzeni do ćwiczeń, ale to jest także ucieczka dla mieszczuchów, tak? Takiej przygotowanej, ciepłej kołderki, gdzieś tam w świat, którym trzeba się mierzyć z prawdziwymi wyzwaniami. To ja to opowiadam pół żartem, pół serio. Znaczy nie jest tak, że zupełnie wydaje mi się to przedmiotem do wykpienia, tak? Coś tam tutaj wyczuwano dobrze. Z drugiej strony, no taki mamy romantyczny idealizm, prawda? Tego próba odnalezienia się w warunkach, do których już powrotu właściwie nie było, tak? Powrót mógł występować już tylko w postaci właśnie takiej wycieczkowo, ja wiem, no urlopowej, prawda?
Już to nie znaczy, że nie był prawdziwy, że nie miał wartości sam w sobie. Natomiast rzeczywiście to warto wybić jeszcze wyraźniej to, co powiedziałeś, że my cały czas mamy tę taką, jesteśmy dziedzicami tej takiej właśnie 19-20-wiecznej wizji wsi jako miejsca bliżej natury i miasta jako no, czegoś podejrzanego, tak? Czegoś, co, z czym mamy problem, co nam zapewnia utrzymanie, z drugiej drugiej strony nas niszczy. No wszyscy to są całe toposy, prawda? We współczesnej literaturze, w filmie nawet i w popkulturze, prawda? W kinie amerykańskim takich filmów, gdzie ktoś tam z miasta wyjeżdża do jakiejś zapadłej wsi i odkrywa prawdziwe wartości i samego siebie w wersji ekstremalnej gdzieś do Amiszów, prawda? Żeby to jeszcze ten kontrast wyostrzyć. To takich filmów są dziesiątki, o ile nie setki. To już jest topos, tak? To już jest topos nie tylko w kulturze wysokiej, ale właśnie nawet w kulturze popularnej.
A czasami, jak u nas, że wejdę ci w słowo, ucieczka skrajnie, warunki inne, prawda? Bieszczady przysłowiowe w Polsce.
Tak. Z tym, że nie negując jakby, czy nie deprecjonując tego typu przekonania, że wyjście z miasta może mieć swoją wartość, powrót, chociaż tu bardziej pewnie chodzi o powrót do korzeni niż o samo wyjście z miasta. Trzeba pamiętać o tym, że to jest jedno wyobrażenie takie romantyczne bardzo. Natomiast pamięć materialna przeszłości mówi nam jednak troszkę co innego. Jeżeli patrzymy na to, co nam się kojarzy z cywilizacją średniowieczną, tak? Co zostało z tej cywilizacji średniowiecznej, co do tej pory podziwiamy, za czym płaczemy, jak się zniszczy, prawda? Pożar katedry Notre Dame. To, co zostało ze średniowiecza do naszych, to takie emblematy średniowiecza, to jest średniowiecze miejskie. My o średniowieczu wiejskim, o życiu chłopa w średniowieczu,
prawie w ogóle
nic nie wiemy. To są jakieś zupełnie strzępki.
Można powiedzieć, że to właściwie strzępki, jest przedmiot zainteresowań właściwie w ostatnich dziesięcioleciach, tak, gdzie tak naprawdę...
Szkoła Annal, która gdzieś tam, ta słynna praca o tej wsi, wiosce heretyków, prawda? No to rzeczywiście ktoś dotarł do akt sądowych, gdzie akurat z jakich względów był obraz życia społeczności wiejskiej. Ale to są społeczności wiejskiej, a to są zupełnie wyjątkowe. Aha. Wyjątkowe. To, co my widzimy, katedry stawiały miasta. Dumni mieszczanie, którzy chcieli głosić chwałę nie tylko Boga, ale chwałę swojego miasta. Kościół Mariacki w Krakowie to jest dzieło mieszczaństwa. Uniwersytety funkcjonują przy miastach. Klasztory, oczywiście klasztory benedyktyńskie, ale to jest z kolei wczesne średniowiecze. Natomiast w średniowiecze dojrzałe, przy całej naszej tutaj środowiskowej miłości do benedyktynów, to nie jest średniowiecze benedyktyńskie.
Nie,
tylko to jest średniowiecze franciszkańskie, dominikańskie, a więc klasztorów miejskich, które powstają w miastach, tak?
A więc o wsiach, jeśli coś wiemy, to rzeczywiście jeszcze wrzucając to tego woreczka, który tutaj otworzyłeś, no to rzeczywiście trochę wiemy poprzez to, co wiemy o dobrach klasztornych, tak? No bo wiemy wtedy trochę o tych wsiach zależnych od klasztorów, tak? Czy to cysterskich, to jest obszar, który.
Ale to wiemy mniej więcej tyle, ile możemy się dowiedzieć o życiu zakładu pracy, czytając listy płac, prawda?
Tak, tak.
Coś możemy, ale to mimo wszystko jest głównie statystyka, prawda? W tej wsi mieszkało tyle, ta dawała tyle dochodów, natomiast ta
kultura wiejska, jak się tak powiedzieć, właśnie dla nas nie istnieje i z tego powodu też czasami, gdy się dotyka takich zamkniętych społeczności, no to wtedy to już w XIX wieku i potem wybuchał entuzjazm dotknięcia tej autentyczności. To jest tajemnica na przykład polskich Tatr, prawda? I poszukiwania w Tatrach tej góralszczyzny i tak dalej. To jest szukanie.
Aczkolwiek chodzenie w góry dla przyjemności jest, to jest nowość.
Tak, turystyka górska, Tytusa Chałubińskiego i inne różne.
I dlatego nawet jeżeli my sobie wyraźnie powiedzieliśmy, że liczbowo to nie były duże społeczności, tak? Że największe miasta średniowiecznej Europy, no to było kilkadziesiąt, może 100 tysięcy, nie więcej. Ale one nie były silne liczbą, ale były silne koncentracją środków finansowych oczywiście, która tam się dokonywała, ale były silne wpływem kulturowym. To nie było tylko miejsce, gdzie się spotykano, załatwiano sprawy i wyjeżdżano. To mieszczaństwo było w stanie rzeczywiście tę Europę nam na tyle mocno zostawić po sobie ślady materialne, że nam trochę opowiada o tej średniowiecznej Europie, która nam się wydaje Europą rycerzy i królów, a tak naprawdę jak my na nią patrzymy, to jest przede wszystkim Europą właśnie miast, tak?
No my tutaj rozmawialiśmy sobie kiedyś w konwersatorium, rozmawialiśmy sobie obaj i jeszcze w szerszym nieco gronie. Po kolei i o polskich chłopach, i o mieszczanach, i o polskiej szlachcie. Trochę tak to wygląda, że w polskiej kulturze ten żywioł źródłowo-wiejski miał szansę dominować, no bo zarówno szlachta, jak chłopi, to jest z natury rzeczy niemiejski żywioł, który w mieście bywa z różnych powodów, jest do niego przyciągany. Natomiast Polska mieszczańska, no to jest truizm, tak? Jest raczej rachityczna, nie jest silna i dopiero z czasem rekrutuje się z tych, którzy spadają z tych poprzednio wymienionych dwóch stanów, tak? Nie ma tej kultury mieszczańskiej ludzi, którzy od początku bardzo chcieli być mieszczanami. Raczej są ci, którzy mieszczanami zaczęli być dlatego, że tak wyszło w ich losach życia, że przestali się utrzymywać na wsi. I trochę do dzisiaj mamy to zjawisko takie, zazwyczaj podsumowywane takimi niezbyt eleganckimi docinkami, prawda? Te wszystkie słoiki, ludzie, którzy przybywają do miasta, tak jakby tutaj przyjechali, tak? Skądinąd. No ale kiedyś to kojarzyło się jeszcze ze zjawiskiem masowym tak zwanego awansu społecznego, tak? W PRL-u. Nie tylko w PRL-u, bo to nie jest zjawisko do tego zawężone. Dzisiaj...
No niektórzy twierdzą, to ja oczywiście tu nie wyciągnę z kapelusza badań, nie jestem socjologiem, ale spotkałem się z taką opinią, która wydawała mi się dobrze uzasadniona, tak? Że ten awans społeczny, ta wielka przeprowadzka ze wsi do miasta, która dokonała się w III RP, dokonała się na jeszcze większą skalę niż te wcześniejsze. Że stosunek PRL-u do przeprowadzania się ze wsi do miasta wcale nie był taki, władz PRL-owskich wcale nie był taki oczywisty. Pomijam już to, że w latach 70. w sytuacji, w której rozbito te wielkie województwo, utworzono 40 kilka mniejszych ośrodków. Ambicją każdego z tych kacyków było, czy no lokalnych dygnitarzy, tak? Uczynienie swojego ośrodka silnym, żeby tam był jakiś zakład przemysłowy i tak dalej. I niezależnie od ekonomicznej sensowności tego, to jednak wiele ośrodków lokalnych na tym zyskało. Ludzie nie musieli się przeprowadzać do Warszawy, do Krakowa, czy do Gdańska, czy na Śląsk, tak?
Tylko do Koszalina.
Tylko mogli się dokoszać do Zamościa, do Tarnobrzega, prawda? Sandomierza. Mierza. Z różnych względów starano się o ten bardziej, byśmy dzisiaj powiedzieli, zrównoważony rozwój. Natomiast po 89 rzeczywiście puszczono to na żywioł i mamy te kilka dużych ośrodków miejskich, które zasysają całą resztę.
Wracamy do naszej rozmowy o wsi i mieście. Zwróciłeś uwagę, że gdy mówimy o tych konturach wsi i miasta, to chętnie sięgamy do przeszłości, chętnie opowiadamy o różnych granicach, które wtedy się wyrysowały. No a dzisiaj może trochę jest nam trudniej te granice znaleźć. Znaczy nie mówię o administracyjnych, bo tak zawsze można stanąć z tablicą i pokazać, gdzie się kończy wieś, a gdzie miasto. Ale gdy chodzi już o ludzi, to trudniej jest nam wyznaczyć te granice ludzi wiejskich i ludzi miejskich. Kultury miejskiej i wiejskiej. Rzecz jasna, wielkim instrumentem zmiany jest tutaj uczestnictwo w tej samej kulturze mediów elektronicznych. Najpierw radio i telewizji, tak, teraz w internecie, powoduje, że właściwie, tak jak najpierw, pierwszą zmianą było to, że ludzie przestali mówić w charakterystyczny dla siebie sposób jakiegoś regionu, aspirowali jednak jakoś do tego, żeby przynajmniej gdy rozmawiają z innymi, to umieć mówić taką polszczyzną i taki sposób, jak słyszeli w telewizji czy w radiu. No to teraz mamy jeszcze też taki dodatkowy czynnik, tak, którego tutaj tylko dotykamy, że ta kultura, która kiedyś bardziej jakby była mierzona tekstami, tym jak mówią ludzie, którzy tam stoją przy mikrofonie, po tych wszystkich próbach mikrofonowych, speakerzy, prawda, wszystkie ustalanie, czy się właściwym akcentem, czy nie, to wszystko gdzieś tam było wśród ludzi, którzy chcieli ewentualnie zarzucić te cechy rozpoznawcze, że przybywają, nie wiem, gdzieś tam z Mazur, Gór, czy gdzieś tam. To teraz już właściwie mamy inną sytuację. Jesteśmy w etapie, w którym to się wszystko tak miesza, że takiego jednego centrum, do którego wszyscy równają, nie ma, tylko jest takie, można powiedzieć, takie fusion, taki rodzaj, w którym już właściwie poszczególne elementy tych różnych lokalności, centralności i tak dalej się mieszają. Czy to nie jest tak, że takim modelowym z kolei topograficznym, takim określonym zjawiskiem jest suburbium, tak? Jest właśnie coś, co jest przestrzenią między miastem a pod miejskością, wsią właściwie, mhm. tak?
Jeżeli odwołujemy się do tego pojęcia suburbia, przedmieścia, suburbizacja miast, mhm. prawda, to powiedzmy sobie od razu, że to zjawisko, które zostało po raz pierwszy opisane w Stanach Zjednoczonych, ono w Europie aż na taką skalę nigdy nie występowało. Z różnych względów. To wynikało trochę z tego, że po prostu w Europie tego miejsca było mniej, tak? W Stanach Zjednoczonych było dużo miejsca, gdzie te miasta mogły się rozlewać. Nikt tego nie było tak, że za moment było zaraz drugie miasto, czy państwo się kończyło, prawda? Czy księstwo się kończyło, czy jakieś inne tego typu ograniczenia występowały. Europa była biedniejsza niż Stany Zjednoczone w XIX wieku. Była zniszczona przez dwie wojny światowe. Stany Zjednoczone nie były zniszczone przez dwie wojny światowe. Przez pierwsze lata powojenne to był kontynent zrujnowany. Natomiast Ameryka, wtedy następuje ten boom gospodarczy i ta koncentracja środków, która umożliwia już nie tylko przedstawicielom klasy wyższej, ale również klasy robotniczej, tak, kupić sobie domek z ogródkiem. A dostęp do samochodu i do paliwa, które w zasadzie nic nie kosztowało, sprawiało, że problem dojazdu z domu do pracy nie był jakimś problemem nie do przekroczenia, nawet jeżeli miało być to wiele kilometrów. A jeszcze na to nakłada się z różnych względów program budowy obwodnic, autostrad, w związku z tym te drogi są szerokie i wręcz zapraszają do tego, żeby nimi jechać. No i tu powstaje rzeczywiście w sumie nieznane w Europie amerykańskie zjawisko suburbiów, gdzie mamy setki tysięcy ludzi, tak, mieszkających na podmiejskich osiedlach, wybudowanych tylko w domków jednorodzinnych, na których w zasadzie nic innego się nie znajduje, poza tymi domkami. Nie ma żadnych sklepów, nie ma żadnych miejsc, które by lokalną społeczność integrowały i których całe życie toczy się przede wszystkim w kontekście dojazdu, nieustannych dojazdów. Tak? Dojazdu do pracy wiele kilometrów, dojazdu do szkoły też często wiele kilometrów. Często z tym się wiąże brak zupełny jakiejś komunikacji publicznej. Te miasta rozlewają się na tyle, że w pewnym momencie mówi się o zjawisku megapolis, prawda? Gdzieś od Waszyngtonu aż do Bostonu przez setki, prawie 1000 kilometrów ciągnący się wzdłuż wybrzeża Atlantyku pas miast, miejscowości, metropolii, które w zasadzie trudno znaleźć granicę między, gdzie zaczyna się jedna, a kończy druga. Europa na taką skalę nigdy nie, z różnych względów nigdy nie zaznała. U nas nawet jeżeli ktoś, u nas mówię w Europie, tak, bo w Polsce to była jeszcze inna sytuacja. Jeżeli ktoś się na tyle wzbogacił, że było go stać na kupienie domu gdzieś tam pod miastem,
pod
to
Paryżem.
Na przykład, to jednak najczęściej było to w jakimś ośrodku podmiejskim małe miasto, należące do aglomeracji paryskiej, ale będące lokalnym ośrodkiem, gdzie był i sklep, i kościół, kino i różne elementy. I nie trzeba było jeździć do Paryża, prawda, żeby tego wszystkiego zakosztować. Zupełnie inaczej, daleko bardziej rozwinięty po wojnie w Europie system budownictwa komunalnego, prawda, który sprawiał, że można było mieszkać w mieście, nie trzeba było koniecznie przeprowadzać
się. No tak, ale w momencie, w którym rozpowszechnia się już nie ten system mała miejscowość, mhm. znajdujesz sobie domek, albo znajdujesz, co jest z innym zjawiskiem, że całe są osiedla, prawda, domów z ogródkami i tak dalej, tylko w pewnym momencie masz po prostu całą epokę tych wielkich osiedli tworzących już właściwie jakieś przedłużanie miast, nowe dzielnice, ale jeszcze pod tradycyjnymi miastami, z wielkiej płyty, czy budowane po prostu jednostki mieszkaniowe, prawda, według tego nowego typu.
Czyli a to jest jeszcze inne zjawisko.
Bloki. Tak, oczywiście, to jest jeszcze inne.
Nie stawiano jednak, owszem, nie w centrum miasta, tylko gdzieś na obrzeżach miasta, ale nie 50 kilometrów od...
Oczywiście, ale Paryż, otoczony całym wieńcem tego rodzaju specyficznie zabudowanych dzielnic mieszkaniowych, bardzo społecznie odrębnych od dotychczas budowanego Paryża, to jest oczywiście też jakby świat sam dla siebie, który gdzieś tam się rozwinął, na przykład właśnie Paryż jest dobrym zjawiskiem i tam nieustannie na tym tle również istnieje cały problem społeczny, prawda, jakichś różnych konfliktów i tak dalej. jak do tego doszła imigracja masowa i zasiedlenie tych podmiast, prawda, właściwie ludnością z Magrebu, to pojawił się rzeczywiście zasadniczy problem wojen miast.
Paradoksem, jakby to powiedzieć, perelowskiej inżynierii społecznej jest to, że u nas się z różnych względów tego typu problemów w naszych blokowiskach udało uniknąć. Tam ten podział klasowy na tych, którzy mieszkali w kamienicach, a tych, którzy mieszkali w blokowiskach, był bardzo ostry i bardzo wyraźny. U nas celowo mieszano. Ja już pomijam to, że wywłaszczano tych kamieniczników
i tak dalej. No tak, byli ludzie wyrzucani centrum miasta.
Oczywiście,
tak,
ale już jak przy tym mówimy, no to starówki wszędzie na całym świecie były zawsze takim specyficznym miejscem, które w XX wieku było na pograniczu slumsów, prawda? W Warszawie, no ponieważ Warszawa była całkowicie zburzona, jak starówkę odbudowano, celowo zasiedlono ją tak zwaną inteligencją, tak? Również z tego względu, żeby zmienić charakter. Inteligencją twórczą to się nazywało. Natomiast na naszych blokowiskach mieszano profesorów uniwersytetów, robotników z fabryk. Równocześnie już od lat 70. umożliwiano wykupywanie na coś w rodzaju własności tych domów. W związku z tym Polacy nie dość, że nie tworzyli get na tych osiedlach, to jeszcze bardzo szybko te mieszkania mogli przejąć na własność. Zupełnie inaczej się wtedy funkcjonuje, niż jak jest się w getcie, w którym jeszcze nie dysponujesz swoją własnością.
O cóż, proszę Państwa, mimo starań nie dożeglowaliśmy do naszego dnia dzisiejszego z suburbiami bezpośrednio w polskiej rzeczywistości. Pewnie to nam przypadnie kiedyś podjąć w innej jakiejś perspektywie. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Ci, Michale, za rozmowę.
Dziękuję. Pawle, dziękuję Państwu.
Dziękujemy Państwu. Jak zwykle zapraszam Państwa do konwersatorium w przyszłą niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milczarek.
I Michał Barcikowski. Dobrej niedzieli.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.